dla 750 tysięcy ofiar, których nie było? Proszę Państwa, ja jestem po stronie ofiar Treblinki i twierdzę, że zginęło ich tysiące. Zginęło ich tysiące. Była to również zbrodnia doskonała i dlatego list nie ma. Co więcej, nie ma tych list, ale my, Polacy, nie przeciwstawiamy się pomnikowi wystawionemu dla ofiar Treblinki. Lecz nie wolno tak brutalnie, tak w sposób niegodziwy odnosić się do ofiar właśnie polskich, jak to zrobiła Gazeta Wyborcza. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden moment, że Treblinka mówi się, na dokumenty patrząc, jakie są w naszej sprawie, od samego początku, od założenia obozu, poprzez właśnie przebieg tracenia ofiar, aż na właśnie Gejblu, który mówi, po ile tracono we własnej sprawie, a więc on nie mógł zawyżać ofiar, ani mówić, że stracono, a nie stracono. Jest w Treblince, nie mamy dokumentu o założeniu obozu. W Treblince nie ma dokumentów jakichkolwiek transportów ludzkich. To są kwity przewozowe, towarowe. Potem są tylko 200 więźniów zbiegło, ale ich połapali i stracili. A tych kilku, co pozostało, proszę Państwa, są w warunkach polskich, posłaliśmy do Niemiec 117 świadków. A tu w naszych warunkach by powiedziano, jak to 3 świadków przesłuchano i to ma być uznany obóz? Ale proszę Państwa, mówię te argumenty po to, żeby przeciwników z Gazety Wyborczej i innych opanować i przywołać do oględności, do odpowiedzialności za słowo, że nie wolno w odniesieniu do innej narodowości dyskwalifikować ofiar i mówić na pomnik, o który się staramy, że to jest, że to ma być ołtarz dla ofiar, których nie było. Tak. I będąc przy składzie narodowościowym w obozie KL Warszał, nie są to liczby wzięte na wyczucie czy bez dokumentu, na szacunkowo. Broń Boże, cytuję dokumenty. Otóż tak. Pierwszy, jeden z dokumentów to jest ten, który 3 grudnia 1943 roku delegatura rządu wystosowała do rządu polskiego w Londynie o tym, że jest budowany przez Żydów obóz dla Polaków mający pomieścić 40 tysięcy osób. Ilość baraków, jaka potem okazała się była, zdjęcia lotnicze zrobiły i przeprowadzone śledztwo w sprawie, jakie były te baraki, potwierdza tę ilość w ilości 40 do 41 tysięcy. I był ciekawy bardzo świadek, urzędnik niemiecki, księgowy kuchni obozu warszawskiego. Po ewakuacji obozu warszawskiego, między innymi do Dachau, ten księgowy kuchni obozu warszawskiego trafił do Dachau. Komisja amerykańska, przygotowując proces załogi Dachau, przesłuchiwała również tych z Warszawy ewakuowanych do Dachau i przesłuchała tego księgowego. I właściwie najważniejszym fragmentem tego przesłuchania jest to, żeby on powiedział, ile obóz warszawski miał, jaką miał pojemność, ile liczył miejsc. I on, księgowy, który dostawał na każdą główkę więźnia marki, musiał się z tym rozliczyć, zeznał, że w obozie warszawskim było 35 do 40 tysięcy właśnie więźniów. Do 40. Delegatura mówi o Polakach, Gejbl mówi o Polakach. I jeszcze jeden dokument niemiecki. inżynier SS z Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS, który budował w sposób techniczny obóz w Warszawie, składał sprawozdania do właśnie Berlina, co kwartał składał sprawozdania z postępu robót. Jakich robót? Likwidacji już nieistniejącego getta, tylko fizycznej likwidacji getta i potem brania tego materiału do budowy KL Warszał. Przy tym sprawozdaniu składał, ile metrów zbudował, z jakich materiałów, jakimi dysponował narzędziami i jakich miał, jaką miał siłę roboczą. I wykazał, że właśnie w KL Warszał przebywało w okresie istnienia obozu od 1500 do 2,5 tysiąca więźniów przez cały okres istnienia tego obozu, a tylko w okresie od kwietnia do czerwca 1944 roku było ich 5 tysięcy. Proszę Państwa, na 5 tysięcy więźniów narodowości innych, w tym właśnie Żydów, na 200 tysięcy straconych Polaków. To nam daje odpowiedź na podstawie dokumentacji, właśnie jaki był skład narodowościowy. To byli przywiezieni więźniowie z innych obozów do wykonywania tych prac. Dlaczego z zewnątrz? Po pierwsze dlatego, że getto warszawskie już nie istniało. Miejscowi Żydzi przebyli piekło, przeszli Holokaust w Treblince. Już ich nie było. A poza tym sprowadzili obcokrajowców dlatego, bo rękami Polaków obozu w Warszawie nie zbudowaliby. Tam każdej nocy ruch oporu, prawda, rozrzucałby to po prostu w gruzy. Nie mogli zbudować. Sprowadzili cudzoziemców, którzy nie znali języka, nie mieli żadnych kontaktów z warszawskim ruchem oporu, nie mieli żadnych kontaktów z ludnością, no i nie znali języka. Tu nie obciąża, że oni budowali ten obóz. Moja wypowiedź nie ma znaczenia pejoratywnego do tych ludzi, którzy budowali, bo oni mogli nawet nie wiedzieć, co budują, co im kazano w nieznanych warunkach. To robili. Podaję tylko to jako fakt, ponieważ właśnie w książce cytowanego pana, że nie chcę wymieniać z uprzejmości jego nazwiska, prawda, on podaje, że to był obóz dla Żydów. Skąd ich wziął? Więc to tyle odnośnie ofiar, odnośnie straszliwego stwierdzenia, za które Gazeta Wyborcza powinna przeprosić, bo ja zagroziłam procesem. Jeżeli takie wyrażenie padnie, padło, że ołtarz dla ofiar, których nie było. I równie niegodziwe jest, kiedy ta pani Dziobkowska się nazywa, ta redaktorka. Dla wszystkich Państwa mówię o nazwisku tej pani Dziobkowska, która określiła o ołtarz dla ofiar, których nie było. Potem zorientowała się, że to jest broń obosieczna, że to dotyczy również, może dotyczyć Treblinki. Wtedy się wyciszono i napisano, że oni absolutnie nie negują, nie przeczą i tak dalej. To tyle na pytanie odnośnie ofiar i odnośnie dokumentacji udowodnionej KL Warszał na przykładzie Treblinki, które jeszcze raz podkreślam, nikt z nas nie podważa obozu Treblinki, mimo że się tak stało, że właśnie stan dowodowy jest bardzo, bardzo ubogi.
Pani sędzio, chciałbym jeszcze, ponieważ pani jest w tej chwili przy głosie, zapytać od razu o taką sprawę, ponieważ tu już był wspomniany pan przewoźnik i była wcześniej lokalizacja proponowana przez was postawienia pomnika w miejscu tunelu.
Tak.
Prawda? I co się potem działo?
Więc ponieważ głównym miejscem najliczniejszych mordów były właśnie komory gazowe w tunelu, były właśnie gazowe, więc dążność komitetu i nie tylko ludzi o autorytecie naukowym, moralnym, prawda, dążyli, żeby tam właśnie pomnik stanął, więc, a tam miasto miało projekt, żeby ten tunel przebudować z uwagi na potrzeby komunikacji miejskiej. Tam było wąskie gardło, Warszawa się dusiła, nie miała czym przejeżdżać, więc to było konieczne. Wobec tego była komisja międzyresortowa z udziałem firmy Contes, która właśnie zajmowała się przebudową tego i właśnie z udziałem między innymi Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, przedstawicieli władz administracji miejskiej.
Dodajmy, że wtedy jeszcze były tam pewne pozostałości.
Tak, wtedy tam były jeszcze pozostałości i to znaczne urządzeń komór gazowych. Były silniki, były śmigła, były banie gazotwórcze, był szyb, który technicznie połączone z sobą te wszystkie części tworzyły z jednej strony funkcjonalny zespół techniczny, a z drugiej strony miały ogromną siłę porównywalną do siły uderzenia, prawda, do nawet samolotu. Więc te wszystkie urządzenia jeszcze były. Chcieliśmy te relikty pozbierać do muzeum pomnika, prawda. No i ta komisja z udziałem przedstawiciela Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa zgodziła się na rozebranie tych. Na rozebranie. To jest zbrodnia. Krzyczę tutaj głośno. Do wszystkich, mili państwo, dokonano zbrodni rozebrania urządzeń komór gazowych. I proszę państwa, ale przedstawiciel Rady Ochrony Pamięci powiedział, zgodził się, że zrobi projekt architektoniczny i miejsca po zlikwidowanych urządzeniach komór gazowych upamiętni jako miejsca męczeństwa. Jako miejsca męczeństwa. I to jest protokół z 20 lutego 1996 roku, a on się zobowiązał, że dokona, projekt powstanie do 31 marca. 31 marca minął i on nie zrobił tego projektu. Mało tego, urządzenia zostały rozebrane i on wpadł w milczenie, wpadł w bezruch.
Czyli ślady zatarto,
nie rozebrano, cisza.
Żadnej, 10-11 lat minęło.
Wobec tego urząd, że tam były komory, że tam były obozy, to w Urzędzie Miasta doskonale wiedzą nawet warszawiacy, które pani tutaj profesor przytacza, prawda, na pewno powie o tych przykładach. I miasto wiedziało, że tam właśnie były komory i je zlikwidowano. Wobec tego Urząd Dzielnicy Wola, Urząd Architektury zaproponował z własnej inicjatywy, zaproponowali po tym rozebraniu komór gazowych w tunelu, zaproponowali miejsce na skwerze Alojzego Pawełka przy ulicy Prądzyńskiego. Potem Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę zgodną z tym projektem Wydziału Architektury o ustaleniu miejsca lokalizacji na pomnik na skwerze Alojzego Pawełka przy ulicy Prądzyńskiego. Komitet to miejsce przyjął. Nie tylko dlatego, że nie miał wyboru, bo tam komory rozebrano, ale i dlatego, że to było miejsce obozowe. A mianowicie przy ulicy Prądzyńskiego znajduje się wielka gazownia, stara gazownia miejska. z tej starej gazowni miejskiej dostarczano gaz wąskim podziemnym tunelem do tego tunelu, gdzie były komory gazowe, dostarczano gaz do zabijania ludzi wprost. A więc jest to obiekt zbrodni obozowej. Obiekt zbrodni. Poza tym, na tym skwerze, przy ulicy Prązyńskiego, były tak zwane dwa obozowe baraki dyżurne. Tam właśnie miało swoją siedzibę. To słynne komando niemieckie, które jest w aktach i które sterowało, tam jest użyte słowo, dopuszczało gaz, tylko sterowało, to jest bardzo ważne, bo to były skomplikowane urządzenia komór gazowych, gdzie nie mógł każdy elektryk tego robić, tylko to było specjalne komando. Mamy skład numerowy tego komanda, podpisany przez ich szefów, prawda, komando SS. I w tych barakach dyżurnych, prawda, dwa obozowe baraki dyżurne, prawda, tam pełniono dyżury, stamtąd dokonywano obserwacji, stamtąd dokonywano utajnienia całego procederu. W związku z tym ulica Prązyńskiego, poza tym, ulica Prązyńskiego, tak jak i wszystkie obozy, utrwalona zostały na zdjęciach lotniczych Wojska Polskiego z 1945 roku, 1947 roku i 1955 roku. I na tych zdjęciach lotniczych odczytanych w państwowym przedsiębiorstwie geodezji i kartografii, a zdjęcia ze sztabu generalnego z archiwum geodezji i teledetekcji otrzymaliśmy, prawda? Tam w przedsiębiorstwie tej geodezji i kartografii zostały odczytane i odczytane zostały dokładne granice tych wszystkich pięciu lagrów. I między innymi przy lagrze 2 w Warszawie Zachodniej jest ulica, granica Prązyńskiego. Więc jeżeli, proszę Państwa, zbieramy teraz te wszystkie dowody, to jest ponad wszelką wątpliwość udowodnione, że to jest miejsce obozowe. Tymczasem pani Gronkiewicz-Walc mówi, żeby tu umieścić właśnie pomnik, to nie wystarczają te dowody. A tymczasem, proszę Państwa, przecież pomniki są, jedne pomniki to są takie, gdzie są miejsca pamięci narodowej, miejsca męczeństwa, jakim było tunel, który nam zlikwidowali, i są miejsca w granicach obozu, i są trzecie miejsca, gdzie po prostu to są znaki upamiętnienia. A więc mamy na przykład, Katyń był wiadomo w Katyniu, a my mamy w Warszawie pomnik Katynia. Więc kwestia, mieści się to w granicach obozu i tutaj nie ustąpimy, żeby w tym miejscu pomnik powstał. Nam proponują, jak się zgodzicie na getto, jutro macie zezwolenie. Mili Państwo, do czego dochodzi? To jest handel ofiarami. Więc nie ma przeszkód, gdybyśmy się zgodzili na getto. A są przeszkody, kiedy właśnie chcemy w miejscu, w którym był obóz. Także podstaw do negowania, do zahamowania, do niewydania nam zezwolenia na lokalizację pomnika na skwerze Alojzego Pawełka jest całkowicie bezpodstawna.
Pani sędzio, ale
szuka
to
się pretekstu.
To, co
i książka, która wyszła, że znowuż nie wymienię nazwiska autora przez uprzejmość, książka, która wyszła, jest celowo zorganizowana, by dostarczyć argumenty pani Walc, która teraz mówi. No proszę Państwa, no tak, ale wyszła taka książka, która właśnie tymi ustaleniami nie zgadza się z tymi ustaleniami. Nie zgadza. A jak się, a książka ta, tak jak obóz przy ulicy Bonifraterskiej wykazałam, Niemcy w ustawie wykazali, że jest, a w tej książce IPN-u mówi się, że go nie ma, tak samo było z pozostałymi pięciu lagrami które są wykazane na zdjęciach lotniczych, a mieszkańcy tam mieszkający i kolejarze przejeżdżający potwierdzili to właśnie zeznaniami. Nie, że ktoś powiedział, ale on sam był bezpośrednim świadkiem. Także nie ma podstaw od strony lokalizacji, ażeby pomnik był hamowany. Wszystko, co podaje się, jest pretekstem, bo po prostu nie chce się dopuścić do pomnika dla Polaków. Nie chce się potwierdzić wielkiej martyrologii Polaków. Nie chce się potwierdzić no właśnie, tego, że to był obóz dla zagłady stolicy Polski.
Niektórzy powiadają tak, że skoro są takie przeszkody z postawieniem pomnika w tym miejscu, gdzie chcielibyście, pozwólcie, aby tylko pomnik stanął, niech on stanie gdziekolwiek. Co pani na to?
Więc, proszę państwa, nie można zrezygnować z miejsca, które jest miejscem obozowym, na rzecz tego, żeby w ogóle powstał. Przecież my nie prowadzimy sprawy jakiejś tam, jakiejś w ogóle, tylko ona jest jak święta, udokumentowana. Proszę państwa, każdy dokument, każdy świadek, każdy punkt po punkcie, to był właśnie po to, żeby to ustalić. I dziś mamy gdzieś się wynieść z obozu. Może na Pragę?
Może do Chicago.
Proszę pana, a potem nam powiedzą, tu pomnik Kalwarza. Nie, tu żadnego obozu nie było. Trzeba ten pomnik zlikwidować.
Ale wobec tego pojawia się następne pytanie. Dlaczego nie tam? Czy może jest to już kwestia przyszłych właścicieli, którzy może nie życzyliby sobie, żeby na tych gruntach, które może ktoś już im obiecał, taki pomnik powstał.
Więc proszę państwa, jest to rzecz, pytanie jest bardzo na czasie, bo ja nie mogłabym państwu podać, tak jak tu w tych innych sprawach ciągle posługuje się dokument, dowód. Ale mówi się w Warszawie, to stało się już powszechną wiadomością przekazywaną z parafii do parafii, że grunt tutaj Warszawa ma być przebudowana. Tutaj, gdzie jest ten skwer, ma powstać piękne po prostu city, wielkie miasto, prawda, o bardzo nowoczesnym zabudowie. I ten skwer Pawełka będzie niesłychanie atrakcyjnym miejscem jako ogród. I podobno albo już urząd miasta sprzedał to komuś, albo jest w zamiarze i w związku z tym szykuje się różne argumenty, żeby nas stamtąd wyrzucić.
Chciałbym teraz zapytać pana Jana Marszałka, ponieważ tak rozmawialiśmy i w poprzedniej części audycji, i w przerwie trochę, bo właściwie chcemy zapytać, o co chodzi? O co chodzi? Czy pan ma również na ten temat swoje refleksje? Dlaczego ten pomnik nie może tak długo powstać?
No ja, moje nazwisko Jan Marszałek, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Ja, gdy zainteresowałem się już na dobre KL Warszał, to zacząłem wgłębiać te różne takie tajemnice już poza tym KL Warszał. I przykładem chociażby byłby ten artykuł w Gazecie Wyborczej Ołtarz dla ofiar, których nie było. Tam wsparł ten artykuł przewoźnik, sekretarz, prawda? I to wsparł bardzo ostro i wypowiedział się bardzo, jakby powiedzieć, nieprzychylnie w stosunku do KL Warszał i całej tej inicjatywy. I to mnie tak zastanowiło, bo ta, że sama Gazeta Wyborcza wsparła na przykład budowę antypolskiego pomnika w Chorzowie, von Redena, a przecież von Reden to był pruski minister, a więc Urząd Miasta Chorzowa, budując ten pomnik, złamał umowę poczdamską, ustawę numer 46, która rozwiązywała państwo pruskie i zakazuje, bo to przecież umowa poczdamska wciąż obowiązuje, odbudowywania pruskiego państwa w Polsce, prawda, na ziemiach tych odzyskanych. I to ciekawe, że właśnie Gazeta Wyborcza wspierała artykułem, bo mam jeden czy dwa jej artykuł, wspierała budowę tego słownika, a tutaj jest negacja, jeśli chodzi o KL Warszał. I takich przypadków zacząłem zbierać wiele i to mi się wydaje, że to trzeba sięgnąć trochę w przeszłość, bo to chodzi o odebranie Polakom, jakby to powiedzieć, ich pamięci historycznej. I to działo się zaraz, brutalne odzieranie Polaków z ich świadomości historycznej, z ich wiedzy historycznej działo się 1 września i po 1 września i po 17 września w radzieckiej strefie okupacyjnej i niemieckiej strefie okupacyjnej. I tam te dwa systemy, czy i okupant sowiecki, i radziecki, wykształcił setki, nawet może i tysiące, dziesiątki tysięcy kolaborantów. Kolaborantów, którzy po 1944 roku, jeśli chodzi o kolaborantów sowieckich, to oni przyszli tu w glorii i potępiali kolaborację niemiecką, prawda? Której na przykład w samej Łodzi, jeśli chodzi o kolaborację niemiecką, to dane niemieckie, to w 1944 roku było około 85 tysięcy kolaborantów niemieckich w Łodzi, z tego 70 tysięcy kolaborantów miejscowych, a 15 tysięcy ten. I ci ludzie zostali tu w Polsce. Ci ludzie zostali tu w Polsce i oni się, jakby to powiedzieć, znakomicie zaaklimatyzowali, jeśli chodzi o tych sowieckich kolaborantów, no to przecież oni do 1956 roku trzymali władzę pełną, a więc wykształcili cały system nie tylko terroru, ale system wychowania, wykształcenia całego właściwie narodu polskiego, bo to był cały system wykształcenia. I to trwa do dnia właściwie dzisiejszego w niezmienionej formie, bo jeśli ja w swoim czasie, jeszcze w latach studenckich, robiłem takie rzeczy jak kolaboracja w radzieckiej strefie okupacyjnej, tam Lwów, Wilno, Białystok, Mińsk, czy tutaj te mniejsze miejscowości, to później spotykałem tych ludzi na różnych stanowiskach, nie tylko politycznych, ale gospodarczych, naukowych. I ci ludzie, jeśli chodzi o naukę, trzymali się dyrektyw, które płynęły z Moskwy. To były tak określone, w 1949 roku wyszła taka książka utajniona, dyrektywy dla jak wychowywać polską młodzież, prawda? I to właściwie do dnia dzisiejszego owocuje, bo to pokolenie wychowane w stosunku, jakby to powiedzieć, antypolsko, bo to w ten sposób trzeba zacząć. Po prostu ono kształtuje świadomość. I dlatego ja na ten KL Warszał tak właśnie patrzę, że te wszystkie siły, które zwalczały przez te 50 lat polską rację stanu, Polaków, w różnych formach, bo to przecież to zwalczanie jest na różnych płaszczyznach. No weźmy pierwszy lepszy przykład, chociażby Wielką Encyklopedię Powszechną, która ukazała się w 1962 roku. W pierwszym tomie Auschwitz, pod hasłem Auschwitz, po prostu jest, że w Auschwitz byli mordowani Żydzi, Cygani i inne narody. Nie ma Polaków. Dopiero w 13 tomie, w 1968 czy 1969 roku podano, że tam byli mordowani Polacy w Auschwitz. I to wykreślanie polskości Polaków z historii Polski to jest nagminne. Tak jak robiono to w czasie okupacji sowieckiej, robiono to oficjalnie, w sposób bardzo, jakby to powiedzieć, taki wulgarny, bandycki wręcz sposób, to po 1945 roku też zrobiono to dość brutalnie, to po 1956 roku zaczęto zmieniać. Zaczęto po prostu się demokratyzować. Te siły stalinowskie zaczęły się demokratyzować. Po 1990 roku te siły stalinowskie z rodowodem w Związkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznej Zachodniej Białorusi, Komunistycznej Partii Niemiec. Te siły zaczęły się liberalizować. Dzisiaj są to wspaniali liberałowie, prawda? Ale mają te korzenie antypolskie. Na tych środowiskach, bo to na tych środowiskach po prostu jest polska krew i to naprawdę bardzo dużo tej polskiej krwi. Przecież w takim KL Warszał, przecież to pilnowali tego KL Warszał, Volksdeutsche. Między innymi, prawda?
Pani Janie, ale
i tutaj mnie się wydaje, że tutaj należałoby sobie zadać pytanie, kim są ci ludzie, albo kim byli ich przodkowie, że tak bardzo nienawidzą Polski i polskości, że nie chcą postawić jednego krzyża dla 200 tysięcy zamordowanych Polek i Polaków w KL Warszaw. To jest właśnie pytanie już natury takiej no, wyższego rzędu, bo to nie jest takie pytanie od sobie. I ja wcześniej czy później odpowiem całościowo na to pytanie, dlatego że stosunkowo niedawno zająłem się KL Warszawą, bo wcześniej zajmował się Andrzej Leszek Szcześniak. I odpowiem na to w pełni, to znaczy z pełnym uwarunkowaniem historycznym i geopolitycznym, dlatego że mnie się wydaje, że tutaj też Niemcy odgrywają dużą rolę, żeby zminimalizować swoje straty, swoje straty tutaj.
A więc nasuwa się takie przypuszczenie, że może rzeczywiście komuś czy pewnym środowiskom zależy na tym, żeby taki pomnik nigdy nie powstał, żeby nie było w Warszawie takiego miejsca, które by upamiętniało masowe mordy Polaków.
Tak, wspominałam o tym przy Palmirach, kiedy przyjechał przedstawiciel rządu Austrii i nie mieli gdzie złożyć kwiatów. Miejsca nie było, gdzie złożyć dla warszawiaków wymordowanych właśnie w czasie okupacji.
Mnie się wydaje, że ten sprawa pomnika KL Warszaw nie jest sprawą odosobnioną. Tak jest właściwie ze wszystkimi miejscami pamięci w Polsce. Ze wszystkimi. No, ale to jest właściwie ze wszystkimi, bo to jest, ale KL Warszawa po prostu to jest taki klasyczny przykład, jak to trzeba zniszczyć, zdeptać, zohydzić po prostu i to jest coś strasznego, coś, co nie mieści się w normalnej wyobraźni. Ja się tak zastanawiam, jak będzie się za 10 czy za 15 lat czuła pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, gdy będzie normalnym obywatelem, jak będzie się czuła? Bo to jest pytanie takie już ze sfery takiej etyki. Jak
psychologa.
Chciałbym teraz tak, poprosić o panią dr Mirę Modelską-Krycz, która spogląda na tę sprawę z perspektywy Stanów Zjednoczonych i długiego okresu przebywania tam. Pani przyjeżdżając do Polski mogła zapoznać się z tą sprawą i była pani właśnie bardzo dużo tutaj poczyniła takich obserwacji. Tak.
No więc przysłuchując się tutaj temu wykładowi pani sędzi i właśnie wypowiedzi pana pisarza Jana Marszałka, jestem pod wrażeniem i tutaj słysząc o takiej dowolności, jestem pod wrażeniem, że znajduje się w Republice Bananowej, bo tylko w Republice Bananowej może panować podobnego rodzaju dowolność. No więc jako reprezentant Polonii chcę powiedzieć, że kiedy przez 20 lat w kabinie tłumacza walczyłam o demokrację w Polsce i teraz dowiaduję się, że tu nie mamy państwa demokratycznego, tylko Republikę Bananową, w której frymarczy się ziemią, którą splamiona jest krwią ofiar ludobójstwa, myślę, że jestem w kraju niecywilizowanym. Teraz uważam, że Polska ma odpowiedzialność przed światem demokratycznym, albowiem ten świat demokratyczny bardzo współuczestniczył w w powstaniu tej wolnej Polski. I myślę, że rząd polski powinien się rozliczyć przed liderem świata demokratycznego, przed innymi krajami Europy demokratycznej. Jak to się może dziać? Taki handel, który w zasadzie najbardziej przypomina mi właśnie Republikę Bananową. Otóż dowiaduję się, że prezydent miasta Warszawy handluje ziemią, która jest właśnie na której jest ten krew Polaków. I jest tak niskie poszanowanie w ogóle ofiary ludzkiej, że okazuje się, że ta ziemia, jak tutaj słyszę, ma być gdzieś komuś sprzedana na jakieś interesy, a na tej ziemi nie ma miejsca na pomnik dla ofiar. Myślę, że takie osoby powinny być powołane przez jakiś sąd, przez jakiś trybunał, bo to jest w ogóle fantastyczne. Teraz druga rzecz, kiedy próbowałam, bo myślałam, że to jest zrozumiałe, że ja też jeszcze niedawno nie miałam pełnej świadomości takiej, jaką zdobyłam tutaj przez kontakt z ekspertem w tej sprawie, z panią sędzią, studiowaniem różnych dokumentów. I to, co jest dla mnie, więc myślałam, że ta polska prasa, wielu dziennikarzy, po prostu no trudno ich winić, że są, nie są świadomi, nie mają wiedzy. No i próbowałam, dałam zresztą książkę pani sędzi Czcińskiej, panu z Rzeczypospolitej. I teraz po wszystkich argumentach otrzymuję od niego list. I teraz mogłabym do cały list pamiętam na pamięć. I teraz jestem pod wrażeniem, że przekonanie Rzeczpospolitej, to jest wstyd, powinni w ogóle zrezygnować z takiej nazwy Rzeczpospolita, bo Polonia nazywa Święta Rzeczpospolita. Przyjeżdżam tutaj, a Rzeczpospolita to jest jakiś antypolski medium. I teraz co się dowiaduje? Rozmowa z tymi ludźmi to jest zupełnie taka sama, gdybym tu siedziała i naprzeciwko mnie siedział Beria, a ja bym go przekonywała o istnieniu obozu katyńskiego. Myślę, że moja efektywność w przekonaniu panów z polityki i z panów z Rzeczpospolitej o istnieniu Warszaw jest bardzo podobna do tej, jaką miałabym sukcesu, jaki mogłabym ewentualnie odnieść, przekonując Berię, że jednak Katyń, Ostaszkowo to była rzeczywistość. Także w tym jestem bardzo zakłopotana i myślę, że no jeżeli nie ma w Warszawie miejsca dla pomnika 200 tysięcy przypadkowo złapanych warszawiaków, co zresztą pani sędzia podkreśla, że to nie były żadne osoby o takiej orientacji czy o innej orientacji, to byli Polacy. To była babcia, to był wnuczek, to było dziecko, to był syn, to był... Jeżeli dla nich nie ma miejsca w Polsce, to może znajdziemy dla nich miejsce w Chicago, może znajdziemy dla nich miejsce w Nowym Jorku, może znajdziemy dla nich miejsce w Johannesburg w Afryce Południowej. No myślę, że gdybyśmy rozpisali taki konkurs, że nie ma miejsca w Warszawie dla pomnika 200 tysięcy pomordowanych w obozie koncentracyjnym. Myślę, że burmistrzy wielu miast zgodziliby się i wystąpiliby z ofertą, że no w naszych miastach są miejsca na taki pomnik.
Pan senator profesor
Ojcze, rzeczywiście to jest wręcz tragiczne, no, ale i komiczne jednocześnie, że mogą otóż trujący brzytwy się chwytać takie, prawda, propozycje paść, no bo rzeczywiście jeśli w Polsce, w stolicy Polski, w Warszawie, gdzie był obóz, który sami Niemcy nazywają obóz koncentracyjny, ale jednocześnie Vernichtungslager, w obóz zagłady, jeśli nie chce się tego skonstatować mimo faktów, no to z pewnością znalazłyby się miasta, które by
taki pomnik postawiły. Przecież wiemy, że pomniki katyńskie musiały wstawiane były w Nowym Jorku, w Chicago i tak dalej. Więc nie, no to do tego nie można doprowadzić i tutaj no, apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza tych, którzy decydują o sprawach państwa, żeby jak najszybciej można było coś uczynić, co ten blamasz, bo to jest blamasz, że tak powiem, zlikwiduje. A przecież fakta mówią. Ja jako historyk chcę tutaj podnieść sprawę, że tu są dokumenty. W pierwszej części właśnie pan Jan Marszałek wskazywał, że ta książka składa się właśnie z dokumentów i ich omówienia przez panią sędzio. Mianowicie to są dokumenty unikalne niekiedy, które skrupulatnie przedstawia pani, jak dużej rangi już historyk pracujący nad tym, że tak powiem, od seminaryjnych uniwersyteckich, prawda, lat, a jednocześnie z dociekliwością prawniczą prowadzi to, czego niekiedy historyk sam takiej dociekliwości niełatwo może taką dociekliwość przejawić. Fakty tutaj są podawane, dokumenty. Jest druk firmowy z napisem Koncentracja Lager Warszaw. Druk firmowy, gdzie jakiś Fritz Schuster ma tam jakieś sprawy załatwione, przedstawione właśnie na tym druku firmowym. Są zdjęcia lotnicze niemieckie i polskie, i to z 1945 roku i 10 lat później, jak słyszeliśmy, pani sędzia mówiła, to było zachowane i wreszcie dopiero teraz, na nieszczęście nasze, na nieszczęście narodu, zostało to zdemontowane. Istniały te ślady, nie ślady, to właściwie całe części tego obozu. Istnieje niemiecka mapa obozów koncentracyjnych z 1945 roku, wydana w 1986 roku w wydawnictwie Atlas zur Deutschen Zeitgeschichte 1918-1968, atlas dotyczący współczesnej historii niemieckiej w tych czasach. I tam jest wyraźnie, no Niemcy piszą, a my nie wiem z jakich względów tutaj stawiamy bariery wątpliwości więcej niż nam mówi dokument, że KL Warszał to był tak jak inne obozy, jak Dachau, Hauptlager, główny obóz. Tam czyli główny obóz, to nie było jakiś obóz przesiedleńczy, chwilowy istniejący, prawda? Hauptlager, których to Hauptlager tych głównych obozów było, Niemcy liczyli tylko 23 na 900. A więc ta ranga tych obozów, tego obozu była wówczas już dostrzegana. Dlaczego dzisiaj chcemy zapomnieć? I najważniejsza sprawa, najważniejsze odkrycie, które dokonała pani sędzia. Mianowicie mapa Rudolfa Hessa, tego właśnie z Oświęcimia, w którym on KL Warszał nazywa Vernichtungslager. Obóz natychmiastowej zagłady, tak jak Treblinka, tak jak Bełżec, Sobibór i inne, jak Auschwitz. I tutaj już nie ma mowy przecież, żeby ten człowiek, ten zbrodniarz, żeby mógł jakoś szafować słowem na wyrost. On to powiedział zgodnie z rzeczywistym obliczem tego KL Warszał, tego obozu. I są zresztą alianckie zestawienia obozów, w których jest mowa o KL Warszał. KL Warszał był wymieniany wielokrotnie w czasie pierwszego i czwartego procesu norymberskiego. W Norymberdze poruszano tę sprawę, jak wiemy, na skutek różnych aliantów ustęp względem Rosjan. Niektóre sprawy brano, że tak powiem, pod dywan, gdzie również obok Oświęcimia, Majdanka i innych obozów jest on uważany za obóz zagłady. Są świadkowie, więźniowie KL Warszał, m.in. profesor Julian Kulski z Waszyngtonu, który pisze: byłem młodocianym więźniem obozu koncentracyjnego Karl-Warszał. Tutaj dla drogich słuchaczy chcę powiedzieć, Julian Kulski to jest syn pana Kulskiego, który tym Warszawie postarzyńskim przejął w czasie w niemieckiej okupacji sprawy Warszawy. A mimo wszystko cisza, cisza. Pani sędzia Trzcińska, no głośno mówi, tyle na ile potrafi, no ale i zrywając, że tak powiem, swój głos, nie uzyskuje echa, nie uzyskuje rezonansu. W Polsce w archiwach, których możemy przyciągnąć, archiwum aktowych i szereg innych, i są te informacje, a ciągle cisza i głucho, mimo że to, co na początku tutaj już ojciec Piotr prosił, przeczytałem, drodzy słuchacze, uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej, która powinna wiązać władze przynajmniej terenowe, władze Warszawy, stolicy. Tak, owszem, ale to było już dawniej. Rada Miasta Warszawy podjęła taką decyzję. Chciał ją i starał się wprowadzić w czyn wczesny prezydent Warszawy, dzisiejszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, który 23 września 2005 roku mówił: pomnik będzie, pieniądze już są już w tej chwili, no oczywiście przewidziane w budżecie, one są później przekładane na następne lata. I oto następczyni prezydenta ówczesnego Warszawy, wspominana tu wielokrotnie pani Hanna Gronkiewicz-Walc, no w sposób zupełnie trudny do zrozumienia, niezrozumiały dla nikogo chyba z Polaków, kto myśli jakoś głęboko patriotycznie, że stwierdza, że musi skonstatować sprawę tego pomnika z prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczyńskim. No przecież no wie, że jej poprzednik mówił, że pieniądze już są nawet. Także no tutaj jest absurd, złośliwość, znieczulica jakaś zupełna. I co więcej, pani Gronkiewicz-Walc 16 lipca tegoż roku 2007, czyli niespełna pół roku temu, odmówiła stanowczo lokalizacji pomnika w miejscu właśnie tym, o którym pani sędzia mówiła, jedynym właściwym miejscu, bo miejscu tej zbrodni ludobójstwa, która miała miejsce w KL Warszał. Ale również przecież Instytut Pamięci Narodowej, jego wspaniały prezes, pan Jan Kurtyka, daj mi spokój jego poprzednikom, prawda, wydał w sprawie pomnika pozytywne opinie. Stwierdził właśnie 26 października 2006 roku, że IPN w pełni popiera ideę budowy pomnika poświęconego ofiarom KL Warszał. No ale no, co zrobić? No naprawdę tylko czekać. To, co powiedziałem w sensie takiego ćwiczeń rufu i żartu, gdy tak drobiazgowo przedstawiała tę sprawę pani sędzia, że padnie propozycja przenieść na Pragę, prawda, lub jeszcze dalej gdzieś do Otwocka czy Garulina.
Tak, dziękujemy serdecznie. Panie senatorze, proszę Państwa, prosimy bardzo już w tej chwili o kontakt. Zapraszamy do rozmowy 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowe do Torunia 056. Rozmawiamy w dalszym ciągu o KL Warszał. Naszymi gośćmi są pani sędzia Maria Trzcińska, pani dr Mira Modelska-Krycz, pan senator profesor Ryszard Bender i pan Jan Marszałek.
Żeby była Polską, śpiewałem przed laty i już nie ucieknę od tego tematu. Nieomal codziennie ktoś w zadumie pyta, czy to już na pewno ta Rzeczpospolita. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów, zgiełku dni i zdarzeń nam rozkwitnie znów. Mądra i szlachetna, jak najlepszy wiesz, jak legenda święta z głębi naszych serc. Zbędna rzeczywistość zgrzeszy jak ropucha, jak nie stracić twarzy, nie utracić ducha. Zamęt w biednych głowach, pomieszanie pojęć, czy tu coś dobrego zdoła się wyłonić. Polska naszych marzeń, kraj radosnych snów, zgiełku dni i zdarzeń nam rozkwitnie znów. Mądra i szlachetna, jak najlepszy wiek, Bożego wyroku, przez ironię losu, szaleństwo historii, zagadkę kosmosu, czasu wygranego, okazja dziejowa. Nie musimy walczyć, możemy budować. Polska naszych marzeń, radosnych snów, z kiełku dni i zdarzeń nam rozkwitnie znów. Mądra i szlachetna, jak najlepszy wiersz, jak legenda święta serc. Polska naszych marzeń, dobry, piękny dom. I my, lokatorzy, swą zajęć i prąd. Czasem nas ogarnia lęk, że z tych naszych marzeń przetrwa tylko skiełk.
Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Leszek z Oliwy. Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże, witam Państwa. Pozdrawiam witamy serdecznie. Halo?
Witamy Pana.
Zwłaszcza Panią sędzię Trzcińską, która całe serce wkłada w tę wielką sprawę. Chciałbym tylko odnieść się do dwóch kwestii. Po pierwsze, króciutko, bardzo proszę o pełną uczciwość i pełne dopowiedzenie sprawy. My się denerwujemy, że pani Gronkiewicz-Waltz w ten sposób się zachowuje, ale wiemy, kim ona jest i to nie powinno dziwić. Natomiast proszę o pełną uczciwość, ażeby przyznać, bo pani sędzia Czcińska wcześniej przyznawała, to w tej chwili to jest jakoś skrzętnie ukrywane, zupełnie niepotrzebnie, że pan prezydent Warszawy Lech Kaczyński, poproszony o lokalizację pomnika, czy zgodę na lokalizację pomnika, kiedy był jeszcze prezydentem, również odmówił. To była pierwsza osoba, która odmówiła. Wprawdzie później oczywiście mówił, że będzie, że będą pieniądze, ale kiedy miało dojść do decyzji, odmówił. Druga sprawa, proszę zwrócić uwagę, że tenże pobłogosławiony przez pana Kaczyńskiego, katolik brylujący tutaj na antenie radia, w studio Radio Maryja, Marcinkiewicz, premier Marcinkiewicz, kiedy był pełniący obowiązki prezydenta Warszawy, mógł tę sprawę również szybko załatwić. Nie załatwił. Natychmiast po objęciu swojego urzędu podpisał dokumenty pozwalające na budowę Muzeum Historii Żydów, prawda? To też nie dziwi, że wszyscy rządzący Polską jakoś w tym kierunku się skłaniają bardzo chętnie. Natomiast sprawy pomnika KL Warszał również nie załatwił, a mógł załatwić ją szybko w czasie swojego krótkiego, bądź, ale jednak kilkumiesięcznego urzędowania. Także bądźmy do końca uczciwi, nikt... Pani Gronkiewicz-Wasz oczywiście wybitnie pokazuje swoją niechęć, ale tamci również w sprytny sposób z tej sprawy się, mówiąc kolokwialnie, wyślizgali. To jest jedna sprawa. A druga, posłużę się dwoma cytatami. Otóż już kilka lat temu, w 2001 roku, w Nowym Przeglądzie Wszechpolskim ukazał się taki artykuł zatytułowany Wobec zamachu na patriotyzm. I tam autor napisał takie słowa. W rezultacie II wojny światowej inteligencja polska została wymordowana, a jej odbudowa uniemożliwiona. Została także bestialsko wymordowana wspólnota żydowska. Uratowała się natomiast głównie dzięki poświęceniu Polaków, narażających życie swoje i swoich rodzin, liberalna inteligencja żydowska, która pielęgnuje nadal cywilizację żydowską, sakralną i zarazem gromadnościową. Według Feliksa Konecznego. Czysta nauka. Powstała paradoksalna sytuacja, nie mająca precedensu w historii. Oto bowiem na przełomie wieków i tysiącleci elity przywódcze Rzeczpospolitej wywodzą się z kręgów inteligencji żydowskiej. I taka jest prawda. Jeżeli sobie nie postawimy tej sprawy i nie zrozumiemy tego raz na zawsze, to będą takie pytania, a dlaczego się tak dzieje? A druga sprawa również, dopełnię tę myśl cytatem, wprost Feliksa Konecznego. W swojej księdze znakomitej Cywilizacja Bizantyńska napisał na ostatnich kartach tak. W pierwszej wojnie powszechnej przyrzekali Niemcy Żydom Judeopolonię, jak świadczy liczna i wielostronna literatura tej sprawy. Żydostwo i prusactwo pozostawały w ścisłym sojuszu, a Żydzi dochowali Niemcom przyjaźni po wojnie, pierwszej wojnie światowej. W niezgodzie z ogólną swą zasadą zrobili wyjątek i stanęli po stronie pokonanego. Żydom zawdzięczają Niemcy niedokładność i giętkość traktatu wersalskiego, a następnie cały szereg dogodzeń, których suma złożyła się faktycznie na faktyczne obalenie traktatu, na unieważnienie najdokuczliwszych jego warunków. Dzięki Żydom pozostały Niemcy państwem niepodległym w całości, państwem jednoczącym się coraz mocniej i nabierającym nowych sił. Zrobili Żydzi wszystko, co tylko mogli, żeby Niemcy były jak najsilniejsze, a Polska jak najsłabsza. Bez przesady
dodajmy, że to...
Już kończę.
Dodajmy, że to wiedza. Cytat jest. Dobrze, żeby nikt nie zarzucił, że...
To jest cytat z Feliksa Konecznego. Dobrze. Czysta wiedza. Instytut Edukacji Narodowej od 10 lat, założony przez Radio Maryja, głosi wiedzę Feliksa Konecznego. Tak, ojcze. A mnie za powołanie się na wiedzę Feliksa Konecznego zbeształ kilka miesięcy temu profesor Jerzy Robert Nowak, zaprzeczając tejże wiedzy. Więc to się dzieją się rzeczy.
Dobrze,
strasznie.
Dobrze, ale pan wie również, pod jakim obstrzałem w tym temacie jest Radio Maryja, więc bardzo prosimy również o roztropność. Czy ktoś z państwa chciałby się odnieść do...
Więc ja... Proszę bardzo.
No, proszę.
Ja bardzo dziękuję za wypowiedź panu, za wypowiedź, która... z której, jak zrozumiałam, moja informacja odnośnie prezydenta Kaczyńskiego i jego stosunku do pomnika, że moja informacja była odebrana jako może, jak pan powiedział, trochę może za mało ścisła, prawda, że może trochę jakbym chroniła pana prezydenta. Więc proszę pana, wszystko dokładnie, literalnie to, co pan powiedział odnośnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy i obecnie jako prezydenta Rzeczypospolitej, jego stosunku do pomnika, jest pana stanowisko i moje stanowisko są identyczne. Jeżeli mogłam być odebrana jakoś może niewystarczająco, to po prostu kwestia bezpośredniej wypowiedzi czasem właśnie czyni niepełną taką wypowiedź. Więc jest zgodność